Jak Napoleon zdobył władzę we Francji.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na początku chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Wojciech, Michał, Gonzo, MP, Hanna Montana, nice, Grzegorz, Hubert, a także Jarek i Tymoteusz, którzy do mnie wrócili. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański. Moi drodzy, dobrze słyszeliście we wstępie, jak Napoleon zdobył władzę we Francji. O tym będzie dzisiejszy odcinek, no bo o tym wszystkim, co Napoleon zrobił, o jego życiu można by zrobić więcej niż jeden odcinek, dlatego też ja zrobię o nim więcej niż jeden odcinek. Nie bójcie się, nie będę się starał upakować w ciągu zaledwie jednej godziny wszystkiego, co ten człowiek odwalił, a odwalił dużo, bo zaorał Europę w kilkanaście lat. Dlatego też mamy nowość w Zarubieżu. Mianowicie w ramach wielkiej, przepotężnej serii o Francji mamy mikroserię o Napoleonie. I w ramach tejże mikroserii dziś będzie odcinek pierwszy, albo jak to woli 149, albo jak to woli 15 odcinek serii francuskiej pod tytułem Napoleon Bonaparte. Początek. A na samym początku nie było żadnego Napoleona Bonaparte, był za to Napoleone di Buonaparte. Gdyż nasz główny bohater urodził się na Korsyce, a Korsyka była swego czasu posiadłością genueńską, a sam Napoleon pochodził oczywiście z genueńskiej rodziny. Urodził się on 15 sierpnia 1769 roku, natomiast Korsyka została częścią Francji ledwie kilka miesięcy wcześniej, bo 9 maja 1769 roku, a więc gdyby to historia potoczyła się ciut inaczej, i Francja nie przejęłaby kontroli nad Korsyką, albo przejęłaby ją trochę później, to Napoleon byłby po prostu uważany za Włocha. Aczkolwiek same Włochy powstały oczywiście niemal wiek po jego narodzinach. Powstały m.in. w konsekwencji jego działalności, do czego przejdę później. Zacząć jednak chciałbym od historii samej Korsyki, bo tutaj mamy kilka smaczków, które są dla późniejszej historii niezwykle ważne. Wspomniałem już, że Korsyka była posiadłością genueńską. Genua obok Wenecji była potężną republiką handlową, która kolonizowała nowe ziemie. Genueńczycy zakładali swoje faktorie handlowe m.in. chociażby na Krymie czy Cyprze i walczyli oni o inne posiadłości w basenie Morza Śródziemnego z Imperium Osmańskim, z Wenecją, z Bizancjum i z wieloma innymi krajami. Jedną z pierwszych, ziem, które Genua sobie zhołdowała, podbiła, była właśnie Korsyka. Jak spojrzycie na mapę, to z Genui do Korsyki jest bliziusieńko, wystarczy przepłynąć kawałeczek i już jest wyspa Korsyka. No i ta Korsyka była posiadłością genueńską, osiedlali się na niej Genueńczycy, w tym także rodzina właśnie Napoleona. Ojciec Napoleona, Carlo Buonaparte, pochodził z takiej mniejszej szlachty, z wykształcenia był prawnikiem, ale także dyplomatą, no i zasadniczo był człowiekiem, który nie był on człowiekiem jakimś super bogatym, ale należał do ludzi, którzy nie musieli parać się pracą własnych rąk, co w XVIII wieku oznaczało już, że byli kimś tak naprawdę. Wracając jednak do Korsyki, to Korsyka wywalczyła sobie niepodległość od Genui i w 1755 roku powstała Republika Korsyki. I ta Republika Korsyki w 1755 roku stworzyła sobie nawet własną republikańską konstytucję, w której to konstytucji zapisane było, że kobiety mają prawo głosu. To jest absolutnie niesamowite zjawisko. To jest coś, co w XVIII wieku, w połowie XVIII wieku było niemalże niewyobrażalnym. I tak, wszyscy ci, którzy wam mówią, że tak, Polska miała drugą konstytucję w Europie, nie, co najmniej trzecią, jeśli już, bo Korsyka miała pierwszą nawet przed Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście ranga tej konstytucji jest mniejsza niż konstytucji Stanów Zjednoczonych, chociażby dlatego, że ta konstytucja korsykańska obowiązywała tylko 14 lat, gdyż, spoiler alert, Republika Korsyki przetrwa 14 lat, Z tym było to malutkie państwo obejmujące jedną wyspę, mniej więcej 150 tysięcy ludzi, więc kto by się nią przejmował, kto by o niej pamiętał? Ale tutaj w Zarubieżą warto odnotować, że Korsyka, Republika Korsyki miała swoją konstytucję na jedno pokolenie przed Konstytucją Stanów Zjednoczonych, przed Rewolucją Francuską i francuską konstytucją, czy przed Konstytucją Polską, która była pisana na fali tego uniesienia rewolucji francuskiej, wzorowana na tejże. A już sam fakt, że kobiety mogły głosować, no to jest rzecz absolutnie niepowtarzalna i to jest rzecz niezwykle wyjątkowa i warto to odnotować, jak się mówi o historii praw kobiet, o prawie głosu kobiet i w ogóle tym, że kobiety uznawane są za pełnoprawnych obywateli, a nie tylko dodatek do swojego męża albo służącą rodziców bądź teściów. Republika Korsyki miała, jak przystało na republikę, własnego prezydenta. Był to Pasquale Paoli, który był tym działaczem niepodległościowym przed osiągnięciem niepodległości, ale także po tym, jak Republika Korsyki została anektowana do wtedy jeszcze Królestwa Francji. Warto odnotować, gdyż ten pan nam jeszcze wróci. W każdym razie sytuacja jest taka, że po tym, jak Republika Korsyki ogłosiła niepodległość, no to oczywiście Republika Genui nie uznawała za stosowne uznawać tej niepodległości oczywiście. W każdym razie nie była w stanie jej kontrolować, ponieważ miała swoje kryzysy, ale to jest dłuższa historia i to wymagałoby hashtag osobnego odcinka. W każdym razie Genua sprzedaje swoje roszczenia wobec Korsyki Francji w 1767 roku. No i Francja wtedy jeszcze pod panowaniem Ludwika XV postanawia położyć łapę na tej Korsyce, because why not? I sytuacja jest taka, że Francja Korsykę atakuje. No trwa wojna o Korsykę, oczywiście trwa ona dosyć długo, nie dlatego, że Korsyka była taka niezwyciężona, tylko dlatego, że Francja nie uznała za stosowne wysłać na Korsykę jakiegoś wielkiego, potężnego oddziału, wysłała tam niewielkie oddziały, a tym bardziej nie mogła wysłać więcej, ponieważ był to czas, kiedy był potężny kryzys gospodarczy we Francji. Francja lizała rany po wojnie siedmioletniej, w której no, kosztowała ją bardzo wiele. W każdym razie 9 maja 1769 roku oficjalnie następuje aneksja Republiki Korsyki do Królestwa Francji. Wtedy jeszcze mały Napoleon się nie urodził, aczkolwiek dla fanów innych poglądów na temat należy odnotować, że był on już w 5 miesiącu życia płodowego. Rodzina di Buonaparte miała poglądy niepodległościowe i sprzeciwiała się aneksji francuskiej. No szczególnie oczywiście ojciec Carlo, który był nawet posłem reprezentującym Ajaccio w parlamencie genueńskim. W związku z powyższym mały Napoleon był oczywiście wychowywany na korsykańskiego patriotę. Jego językiem ojczystym był oczywiście język korsykański, czyli no, jedni powiedzą dialekt języka włoskiego, inni powiedzą, że język pokrewny z włoskim. Ja w to nie wchodzę, na języku włoskim nie znam się aż tak dobrze, aczkolwiek wiem, że Sycylijczyk mówiący po sycylijsku z na przykład Wenecjaninem mówiącym dialektem weneckim, no ciężko im się będzie porozumieć. W każdym razie sytuacja jest taka, że oczywiście mały Napoleone znał także język włoski. Języka francuskiego nauczył się dopiero w wieku lat 8, kiedy poszedł do szkoły. I ponieważ nastąpiło to tak relatywnie późno, to do końca życia mówił on w języku francuskim z wyraźnym włoskim akcentem, co też było źródłem rozlicznych żartów z Napoleona, że to jest jakiś tam, prawda, parweniusz Włoch z prowincji przyjechał i tutaj nam będzie dyktować. Aczkolwiek jak Napoleon zaczął odnosić sukcesy, no to żarciki tak jakby ucichły. Aczkolwiek należy odnotować, że w owym czasie, a więc pod koniec XVIII wieku, centralizacja Francji urzędnicza była oczywiście bardzo silna, ale kulturowa niekoniecznie. I tylko mniej więcej, plus minus oczywiście, 3 z mniej więcej 30 milionów Francuzów, czyli powiedzmy około 10%, na co dzień porozumiewało się w paryskim dialekcie języka francuskiego, który potem został ustandaryzowany i uznany za jako jedyny rodzaj francuskiego obowiązujący jako język urzędowy. Podobnie jak na przykład dialekt toskański języka włoskiego posłużył jako oficjalny język włoski do kodyfikacji, czy też dialekt kastylijski jako oficjalną wersję hiszpańskiego, etc. W owym czasie lokalnych dialektów we Francji było mnóstwo i każdy mówił po swojemu, czemu sprzyjał fakt, że nie było centralnych mediów w stylu radia, czy telewizji, czy kina, które ustandaryzowałyby wymowę i tak dalej. W każdym razie wykształceni ludzie w Paryżu, aparat administracyjny, urzędniczy, dwór królewski i tak dalej, mówił tym paryskim dialektem, a reszta Francji mówiła tak, jak się mówiło w okolicy. W związku z powyższym z Napoleona żartowano, aczkolwiek no nie aż tak bardzo, jakby mogli, gdyby to był inny przypadek. W każdym razie Napoleon poszedł sobie do szkoły wojskowej we Francji w mieście Brienne. Później w 1784 roku dostaje się on do École Militaire w Paryżu, czyli do tej elitarnej szkoły dla oficerów. Warto zaznaczyć, on ma wtedy 15 lat zaledwie. I uczy się on na oficera artylerii, ponieważ Napoleonowi świetnie wychodziło liczenie, matematyka i tego typu rzeczy. No a przy byciu dowódcą artyleryjskim umiejętność liczenia jest niezwykle ważna. W tym samym czasie jego rodzina ma potężne problemy finansowe, znaczy jego ojciec ma problemy finansowe, bo to on tę rodzinę utrzymuje, bo Korsyka, mimo że dała kobietom prawo głosu, to jednak role społeczne takie na co dzień pozostały w miarę niezmienne i ona nie zarabiała za bardzo. W każdym razie młody Napoleon, teraz już przedstawiający się jako Napoleon Bonaparte, bo sfrancuził swoje imię i nazwisko, stanął przed nie lada dylematem. Mógł on albo skończyć tę École Militaire w rok, robiąc 2 lata w rok, no albo porzucić szkołę. On się uparł, że nie. On chce tę szkołę skończyć, więc uczył się dniami i nocami. I tutaj można wrzucić jakieś przypowiastki o Leninie i tak dalej, które krążyły po Związku Radzieckim, że Lenin to się tak uczył, w 2 lata skończył studia prawnicze. No więc Napoleon naprawdę to zrobił. I sytuacja jest taka, że dzięki temu udało mu się skończyć École Militaire jako podporucznik artylerii. Został on pierwszym Korsykańczykiem, który zakończył tę szkołę. Oczywiście temu osiągnięciu sprzyjał fakt, że Korsykańczycy wcześniej nie mogli chodzić do École Militaire w Paryżu. W każdym razie Napoleon w 1785 roku, a więc mając lat 16, jest podporucznikiem artylerii. Wchodzi on do czynnej służby i tak mu życie słodko płynie aż do 1789 roku, kiedy wybucha rewolucja, która zastaje go jako 20-letniego oficera artylerii. W owym czasie na Korsyce sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana niż we Francji. Bo o ile we Francji generalnie można powiedzieć, że ścierały się siły rewolucyjne i rojalistyczne, o tyle na Korsyce zachodziła jeszcze trzecia strona, czyli siły niepodległościowe. I trwała na Korsyce regularna wojna domowa, w której brały udział te trzy strony, które walczyły ze sobą nawzajem, zawierały sojusze i zdradzały się oczywiście. Wreszcie, ostatecznie na Korsyce także zwyciężyła rewolucja, której to pomagał młody Napoleon, bo mimo, że pochodził z rodziny o poglądach niepodległościowych i takie też początkowo miał, to jednak uznał on, że Korsyce lepiej będzie w republikańskiej, porewolucyjnej Francji i tę rewolucję wspierał, no czym zyskał sobie gigantyczny gniew byłych stronników swojego ojca, chociażby byłego prezydenta Republiki Korsyki, czyli Pascale Paoli, który młodego Napoleona nie znosi. Sam Napoleon dochodzi do wniosku, że z rewolucyjnych sił najbardziej odpowiadają mu jakobini, gdyż są to ludzie o zdecydowanych poglądach, którzy się nie będą patyczkować utrzymaniem monarchii, która ewidentnie się nie sprawuje, i do jakobinów jak najbardziej przystał. Aczkolwiek nie miało to wtedy jeszcze takiego super wielkiego znaczenia, no bo w ramach rewolucji były różne stronnictwa, które ciągle jeszcze ze sobą współpracowały. I tak oto w 1792 roku Napoleon Bonaparte zostaje kapitanem artylerii, no i przypomnijmy, latek ma wtedy raptem 23. Wiem, że wspominałem o tym już parokrotnie, ale serdecznie pozdrawiam wszystkich aktualnych oficerów Wojska Polskiego, którzy słyszą, że w wieku lat 23 można być kapitanem. Zaraz będzie więcej. W każdym razie pan Pascale Paoli nam jeszcze nie schodzi z areny dziejów, ponieważ Pascale Paoli po zwycięstwie rewolucji na Korsyce ogłasza secesję Korsyki od republikańskiej Francji i prosi Wielką Brytanię o protekcję. Jest to ruch karkołomny, ponieważ Wielka Brytania jest oczywiście największym wrogiem Francji w owym czasie, największym rywalem strategicznym też, a przy okazji Wielka Brytania ma spore siły morskie na Morzu Śródziemnym. W związku z powyższym, no, fakt, że Korsyka chce do Wielkiej Brytanii przystać, jest dla Brytyjczyków świetną okazją, żeby Francji dowalić. Napoleon ucieka wtedy z Korsyki do Toulon, w którym to Toulon przejmie dowództwo nad atakiem na Toulon, które jest opanowane przez Brytyjczyków. No i wtedy następuje ten słynny manewr Napoleona, kiedy ustawia on swoją artylerię na wzgórzu i z tego wzgórza ostrzeliwuje miasto, przede wszystkim doki, gdzie Brytyjczycy mają swoje statki, i ostatecznie udaje mu się to miasto odzyskać. Warto tutaj odnotować, że Napoleon zostaje dowódcą odsieczy Toulon z namaszczenia Augustina Robespiera, młodszego brata Maksymiliana Robespiera. Tak blisko z jakobinami jest ten Napoleon. W związku z tym, że Toulon udaje mu się odbić, no to zdobywa on całkiem spore poważanie w kręgach jakobińskich. W związku z powyższym czekają go kolejne, że tak powiem, nadziały, kolejne wyzwania. I tak oto Napoleon zostaje dowódcą artylerii francuskiej we Włoszech. To już jest nie w kij dmuchał, bo no, Francja ma kilka armii zgrupowanych w różnych miejscach i jedną z tych grup armii jest francuska armia we Włoszech i tam całą artylerią dowodzi 24-letni generał brygady Napoleon Bonaparte. Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich generałów brygady albo marzących o byciu generałem brygady w wieku lat 24. W tym samym czasie karierę Napoleona trafia cios, mianowicie Jakobini zostaną obaleni w 1794 roku, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. W każdym razie Napoleon jako stronnik Jakobinów, no, jego sytuacja jest bardzo mocno zagrożona, aczkolwiek udało mu się uchować, ponieważ po pierwsze był potrzebny republikańskiej Francji, która potrzebowała zdolnych dowódców, a Napoleon pokazał już, że artylerią dowodzić potrafi, a poza tym no, był żołnierzem, nie był tak super mega bezpośrednio zaangażowany w politykę, w związku z powyższym no, uchował się. Tym bardziej, że misja była taka, że trzeba odbić Korsykę, która w dalszym ciągu twierdzi, że jest niepodległa i że jest pod brytyjskim protektoratem. I tu znów mamy tę samą sytuację. Panowanie na morzu Anglików powoduje, że Korsyki odbić się jeszcze teraz nie uda. W każdym razie Napoleon zostaje przydzielony do zwalczania rewolty wendeńskiej. Rewolta wendeńska, też o niej mówiłem w poprzednim odcinku, był to zryw monarchistyczny wokół prowincji Vendée, czy jakoś tak odtąd właśnie jej nazwa. Rewolta ta tliła się dosyć długo, gasła i rozpalała się na nowo, więc ciężko dokładnie powiedzieć, ile trwała. W każdym razie Napoleon z nią walczył. Ale walczył z nią nie jako dowódca artylerii, tylko jako generał piechoty, co teoretycznie było dla niego degradacją. I w ten sposób dochodzimy do sytuacji, w której mimo, że Napoleon nie stracił od razu wszystkich stanowiska, panarzy i tak dalej, nie został zgilotynowany, to jednak został on w pewnym sensie zdegradowany, więc w pewnym sensie został także ukarany za sprzyjanie Jakobinom. Napoleon się buntuje, mówi: hello, ale ja jestem wykształcony z dyplomem dowódca artylerii, a wy mi tu dajecie piechotę, no bez sensu, ja chcę dowodzić artylerią. Generalicja nie słuchała tych skarg i żali, Napoleon się wkurzył i wtedy zrobił coś, co mogło potencjalnie położyć się cieniem na historii całej Europy, ale tak się nie stało. Mianowicie mówi on, że nie chce służyć jako dowódca piechoty, on chce służyć jako oficer artylerii i tak dalej, w związku z powyższym staje on skreślony z listy generałów. Jak się możecie domyślić, na tę listę zostanie on przywrócony, ale gdyby nie został przywrócony, to historia Europy wyglądałaby dziś totalnie, totalnie inaczej. W każdym razie, co robi Napoleon? Napoleon w 1795 roku, kiedy nie jest już generałem, nie jest już żołnierzem de facto, postanawia zaciągnąć się na służbę u sułtana tureckiego i chce jechać do Konstantynopola. Tak się jednak złoży, że do tego Konstantynopola nie dotrze, ale w międzyczasie zabierze się za pracę literacką, gdyż Napoleon pisywał do gazet, pisywał różne manifesty polityczne, ale także napisał właśnie wtedy powieść. Powieść pod tytułem Clisson i Eugenia, która opowiada historię zakochanego żołnierza, który chce wrócić do swojej ukochanej, czyli jakby nie patrzeć, Napoleon robi tutaj kalkę z własnego życia. Aczkolwiek o literatach i ludziach sztuki w ogóle mówi się, że czerpią oni z otaczającej rzeczywistości pełnymi garściami. Wracając jednak do literata Napoleona. Kariera literacka Napoleona się jednak nie zdąży rozpędzić, ponieważ 3 października 1795 roku wybucha kontrrewolucja royalistów. Kolejna zresztą. No i wtedy Napoleon jest zwyczajnie potrzebny, bo mimo, że rządzący w owym czasie termidoryści, to od tego miesiąca termidora, kiedy była ta rewolucja przeciw Jakobinom, no nie bardzo lubią sprzyjającego Jakobinom Napoleona, o tyle wiedzą, że dowódcą jest on zdolny. I wzywa go wtedy Paul Barra, czy jakoś tak, który to jest prezydentem dyrektoriatu, czyli tego nowego rządu, który nastał w 1795 roku, prosi go o pomoc. Pomoc w bronieniu rządu, który przebywa w pałacu Tuileries. Pałac Tuileries znajduje się w centrum Paryża. Jest to wielki, potężny pałac. Ktoś był w Paryżu, na pewno koło niego przechodził, nawet nie zdając sobie sprawy, jak ważny był to pałac w tym czasie, gdyż służył on za paryską rezydencję królewską, a potem jako siedzibę rządów i Napoleon w nim także lubił sobie rezydować. Wokół tego pałacu zbierają się royaliści. Napoleon, który no, obeznany był w obsłudze artylerii, ale także widział, co się działo w rewolucji wcześniej, postanawia wykorzystać artylerię do walenia po prostu w tłum, żeby ten się rozbiegł i żeby nie atakował pałacu. Pomaga mu w tym pewien młody oficer kawalerii, niejaki Joachim Murat, który nam jeszcze będzie wracać, chociażby jako marszałek w armii francuskiej. Po odepchnięciu zagrożenia royalistycznego, Napoleon bierze ślub z niejaką Józefiną Beauharnais, która to będzie już niebawem cesarzową Francuzów. Jednak młodzi nie mają zbyt wiele czasu, żeby nacieszyć się miesiącem miodowym, gdyż ojczyzna wzywa, obowiązki wzywają, i tak oto generał Napoleon Bonaparte wyrusza z Paryża do Włoch, żeby przejąć dowództwo nad armią francuską we Włoszech, tym razem nie jako dowódca artylerii, ale już całej armii. No i chodzi o to, żeby walczyć tam o przejęcie kontroli nad kolejnymi państwami włoskimi. I tutaj warto zauważyć, że w owym czasie Włochy składały się z co najmniej kilkunastu państw, państewek, królestw, księstewek i tak dalej, które niekoniecznie były ze sobą w sojuszu, walczyły ze sobą między sobą, ale przede wszystkim walczyły o kontrolę nad nimi siły francuskie i siły Habsburgów. Potem, kiedy Habsburgowie utracili władzę w Hiszpanii, no to Hiszpania także rościła sobie pewne prawa, chociaż tam rządzili już Bourboni, ale bezpośrednio z Francją nie walczyła, oczywiście aż do rewolucji, no bo kiedy Bourboni zostali obaleni we Francji, no to, to Hiszpania wróciła do walki przeciwko Francji, no bo przecież w Hiszpanii dalej rządzili Bourboni. W każdym razie na terenie dzisiejszych Włoch miała miejsce regularna rozgrywka ówczesnych mocarstw o kontrolę nad jak największą liczbą państw włoskich, które były stosunkowo bogate i można było je grubo, tłusto opodatkować, za co można było nająć jeszcze więcej wojska i podbijać dalej, and so on. Tak właśnie działała gospodarka w XVIII wieku. O kontrolę nad Włochami w owym czasie walczyła Hiszpania, walczyła Francja i walczyła także Austria. Znaczy, oni najbardziej, bo były też inne siły, a to już jest zbyt skomplikowane, żeby się teraz to wdawać. W każdym razie Napoleon walczy ostro, żeby jak dla Francji jak największy kawałek tych Włoch uszczknąć. Wysiłki te kończą się tym, że w 1797 roku 28-letni generał Napoleon Bonaparte, dowodzący francuską armią we Włoszech, wypycha de facto Austriaków z północnych Włoch i przejmuje kontrolę nad większą częścią tego terytorium. Znaczy, Austriacy nie są w stanie kontrolować swoich byłych prowincji, w związku z tym muszą się wycofywać i w związku z tym Francja chwilowo obejmuje protektorat nad północnymi Włochami. Następnie Napoleon wchodzi na terytorium już austriackie i ciśnie w kierunku Wiednia. Kiedy wojsko Napoleona jest raptem 100 km od Wiednia, to wtedy wreszcie cesarz prosi o pokój. I tak oto na mocy traktatu w Leuben, który to został podpisany 18 kwietnia 1797 roku, kończy się wojna pierwszej koalicji. Wojna pierwszej koalicji, o której wspominałem w poprzednim odcinku, która to w pewnym sensie, pewien etap kończył się w 1795 roku. Oczywiście chodzi o ten etap, w którym Francja przejmuje kontrolę nad Niderlandami austriackimi i w którym to Hiszpania oddaje Francji dzisiejszą Republikę Dominikany. Na mocy tego traktatu kończy się także istnienie, ponad tysiącletnie zresztą, Republiki Weneckiej, która hashtag zasługuje na osobny odcinek. I tutaj warto zaznaczyć, że powoduje to także, że Republika Wenecji staje się de facto posiadłością francuską, co jest dla Francji gigantycznym po prostu zwycięstwem, ponieważ Republika Wenecji była bajecznie bogata i to spowodowało, że do budżetu francuskiego trafiały ogromne środki z opodatkowania właśnie Wenecji i przede wszystkim potężnej sieci handlowej, którą Wenecja kontrolowała. Ważne jest też to, że Napoleon, wiedząc, że Włochy są bogate, no bo przecież był de facto Włochem, no to łupił te Włochy bezczelnie i po prostu bez litości. Wywiózł on mnóstwo dzieł sztuki z Włoch do Francji. Masowo także aresztował on jeńców, których sprzedawał, tych lepszych, oczywiście szlachetnie urodzonych oficerów, sprzedawał za okup, no a tych zwykłych wypuszczał masowo, grupowo, dopiero także po otrzymaniu okupu bardzo często. W każdym razie kampania włoska Napoleona okazała się być wielkim sukcesem, przysporzyła mu ogromną sławę jako najwybitniejszego aktualnie działającego francuskiego generała. To też spowodowało, że no był on znany w całej Francji, ponieważ we Francji krążyły już gazety i każdy w tych gazetach mógł przeczytać, że oto generał Bonaparte zdobył Wenecję, czy też generał Bonaparte wygrał bitwę pod Rivoli i tak dalej. I jego nazwisko po prostu krążyło. Sam Napoleon pokazał także, że jest człowiekiem wielkiego formatu i był, no, jest wzorem do dzisiaj dla bardzo wielu współczesnych i późniejszych polityków, ponieważ postanowił on zadbać nie tylko o stronę militarną swoich działań, ale także o ich stronę polityczną. W związku z powyższym Napoleon założył dwie gazety. Jedną, którą dystrybuował w swoich wojskach, były to gazety, które można było przeczytać o bieżących sprawach, o ciekawostkach tak dalej. I no taka gazeta branżowa, można powiedzieć, wewnątrzfirmowa, ale wydało także drugą gazetę, która to była dystrybuowana we Francji i w której to gazecie była ona pisana w taki sposób, że Francuzi mogli wiedzieć, co się działo we Włoszech. A co się działo we Włoszech? No we Włoszech Napoleon wygrywał. To też pokazuje, że Napoleon świetnie znał się na tzw. PR, mimo że samo PR jeszcze wtedy nie istniało. W tzw. międzyczasie wybucha kolejny realistyczny zamach stanu, tym razem zamach 18 Fruktidora, albo jak to woli 4 września, którym to, znowu, wojska prorealistyczne próbują przejąć władzę i obalić republikę. Tak się jednak składa, że Napoleon czuwa nad sytuacją, wysyła jednego z swoich generałów z wojskiem, żeby ten pucz realistyczny, tę próbę zamachu stanu obalić. To się udaje. To też powoduje, że rząd republikański, ten dyrektoriat, no, utrzymał się u władzy, republika istnieje, ale wszyscy już wiedzą, że dyrektoriat upadnie, jeżeli Napoleon przestanie go popierać. Co też powoduje, że Napoleon, mimo że nie pełni oficjalnie żadnej politycznej funkcji, o tyle rząd wisi na nim, w związku z powyższym, no, ma on potężny lewar na władzę republiki. W związku z tym, że Napoleon ma lewar na władzę republiki, no to robi wszystko, żeby podnieść swoją popularność i żeby przysporzyć sobie kolejnych militarnych zwycięstw, które spowodują, że będzie jeszcze bardziej szanowany, poważany i będzie miał jeszcze większe wpływy na sytuację. Kombinuje on wspólnie z rządem republikańskim inwazję na Wielką Brytanię. I postanawiają oni zacząć tę inwazję na Wielką Brytanię od przejęcia kontroli nad Egiptem. I teraz dlaczego nad Egiptem? Ano dlatego, że jednym z głównych źródeł utrzymania korony brytyjskiej, znaczy może nie źródeł utrzymania, ale źródłem ogromnego dochodu dla korony brytyjskiej jest oczywiście wykorzystywanie handlu z Indiami. Handlu z Indiami, który polegał na tym, że Indie musiały kupować wytwory przemysłu brytyjskiego i musiały mu sprzedawać surowce. Świetnie to można wytłumaczyć na przykładzie branży odzieżowej, o której robiłem specjalny odcinek z Bangladeszu z Markiem Rabijem. Mianowicie Indie miały gigantyczny przemysł tkacki własny. Przyszli Brytyjczycy, przejęli kontrolę nad większością Indii, wtedy jeszcze nie nad całością. Następnie zdusili tenże przemysł. Indusi musieli sprzedawać Brytyjczykom jedwab i inne, które jechały następnie do Wielkiej Brytanii. Tam były przetwarzane na odzież, która wracała do Indii i w Indiach Indusi musieli je kupować. W związku z powyższym Indie na tym handlu tylko i wyłącznie traciły, a Wielka Brytania tylko i wyłącznie zyskiwała. No i teraz, w ramach tego handlu można było zrobić tak, żeby statek opłynął całą Afrykę dookoła, co było długą i niebezpieczną podróżą. Przy okazji brytyjskie statki narażały się na ataki ze strony piratów, na ataki ze strony statków hiszpańskich, statków holenderskich czy francuskich także, czemuż by nie. Poza tym była to droga dosyć długa, a te małe drewniane statki, które wtedy były wykorzystywane do transportu towarów, no, miały oczywiście dzielność morską i tak dalej, no ale było zbyt duża szansa, że zatoną przy sztormie i tak dalej, więc trzeba było te trasy jak najbardziej skracać. W związku z powyższym Brytyjczycy przejmowali kontrolę nad kolejnymi strategicznymi punktami na Morzu Śródziemnym, takimi jak właśnie Gibraltar, Malta czy Cypr, takimi jak Gibraltar czy Malta. Następnie statki ich pływały tylko do Gibraltaru, potem z Gibraltaru do Malty już pływały inne statki, tak żeby nie puszczać jednego statku w taką długą, kilkumiesięczną podróż. Następnie statki te dopływały do Egiptu. W Egipcie karawany przenosiły te towary do Morza Czerwonego, skąd statki płynęły już dalej do Indii, w ten sposób omijając konieczność opływania całej Afryki. I teraz, gdyby Francuzi mogli położyć łapę na Egipcie, to ten szlak handlowy zostałby przecięty i Brytyjczycy musieliby pływać naokoło Afryki, co by spowodowało zwiększenie kosztów i zmniejszenie opłacalności takiego handlu z Indiami. Mogło to także spowodować, że po tym jak Francja przejmie kontrolę nad Egiptem, no to będzie mogła ona zdominować handel z Francją, a przecież jeszcze niedawno, to znaczy przed wojną siedmioletnią, a więc 20-30 lat wcześniej, Francja miała swoje posiadłości w Indiach, a częścią wojny siedmioletniej była przecież wojna między Brytyjczykami i Francuzami o kontrolę nad Indiami właśnie. I tak oto w 1798 roku armia francuska dociera do Egiptu. Po drodze armia ta zahacza o Maltę, którą to przejmuje praktycznie bez walki, ponieważ rycerze szpitalnicy postanawiają się nie bronić. I 1 lipca Francuzi lądują w Aleksandrii. Warto tutaj zaznaczyć, że Egipt nie był oficjalnie brytyjską kolonią, tylko był w brytyjskiej strefie wpływów, dlatego też jak Francuzi przybyli do Egiptu, to musieli walczyć z Mamelukami, którzy tam ciągle jeszcze rządzili. Z Mamelukami stoczyli oni słynną bitwę pod piramidami, która tak naprawdę miała miejsce 20 parę kilometrów od samych piramid. W każdym razie w bitwie tej starły się mniej więcej równe siły francuskie i mameluckie, ale Francuzów zginęło ponoć raptem 29, natomiast Mameluków ponad 2000, co też spowodowało, że było to wielkie zwycięstwo Francuzów i potężnie podniosło morale francuskiej armii, bo Francuzi pomyśleli sobie, że jeżeli u nich ginie parę tysięcy, a u nas kilkudziesięciu, to znaczy, że my jesteśmy potężni i niezwyciężeni i na pewno pokonamy wszystkich. Następnie, mimo brytyjskich wysiłków, Francuzi przejmują kontrolę nad Egiptem, wchodzą nawet na tereny Palestyny, przejmują kontrolę nad Gazą, nad Jaffą, nad Hajfą. No i sytuacja jest taka, że Francja zaczyna kontrolować praktycznie cały Lewant. Jednak ofensywa Napoleona zatrzymuje się pod Akre, w dzisiejszym północnym Izraelu, i Napoleon zawraca do Egiptu. No i tutaj wychodzi brzydka strona Napoleona, bo ten, chcąc przyspieszyć odwrót spod Akre i jak najszybciej dotarcie do Egiptu, żeby uratować większość swojej armii, to postanawia swoich chorych żołnierzy wytruć opium. Oczywiście tylko tych, którzy by najbardziej spowolnili odwrót. Jednak sam ten fakt pokazuje, że Napoleon się nie szczypał, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje, co nam jeszcze wróci przy okazji kampanii rosyjskiej. Ważne jest także to, że Napoleon zabrał ze sobą naukowców do Egiptu. Sam był w ogóle członkiem Francuskiej Akademii Nauk i ci naukowcy odnaleźli w Egipcie kamień z Rosety. I ten kamień z Rosety jest absolutnym kamieniem milowym w zrozumieniu hieroglifów. Wcześniej znaczenie hieroglifów było nieznane, nie udawało się ich odczytać, znaczy w większości, bo kilka się udało. Natomiast większość hieroglifów była absolutnie nieczytelna dla ówczesnych ludzi i kiedy Francuzi znaleźli kamień z Rosety, to okazało się, że można czytać hieroglify, bo na kamieniu z Rosety zapisem hieroglificznym był napisany ten sam tekst, który był napisany Greką. A Greka, nawet ta starożytna, była oczywiście łatwa do odczytania. W związku z powyższym, mając dwa identyczne teksty, jeden napisany Greką, a drugi hieroglifami, można było wreszcie rozczytać hieroglify i po prawie 2000 lat, kiedy hieroglify były nieczytelne, z powrotem można było je odczytywać, co było przełomem w ogóle w egiptologii. Kiedy Napoleon był w Egipcie, Brytyjczycy mu odpuścili, ale Turcy nie, bo Mamelucy rządzili Egiptem, ale byli oni podlegli Turkom, oficjalnie przynajmniej. W związku z powyższym Turcy zebrali potężną dosyć armię i ruszyli na odsiecz Egiptowi, tak żeby odzyskać nad nim kontrolę. No i wtedy została stoczona słynna bitwa pod Abukir 25 czerwca 1799 roku. Abukir znajduje się nieopodal Aleksandrii. W wyniku tej bitwy przeważające siły tureckie, ich było mniej więcej 2-3 razy więcej niż Francuzów, zostały przez Francuzów pokonane. To też spowodowało, że Turcy chwilowo byli bezbronni w odzyskiwaniu kontroli nad Egiptem, a Francuzi na Egipcie łapę położyli już bardzo mocno. Oczywiście cała ta kampania egipska Francji spowodowała także, że jakikolwiek sojusz francusko-turecki się zakończył. Sojusz oczywiście wymierzony w Habsburgów, a warto zauważyć, że mówiłem wam, że dopiero niedawno Napoleon rozważał wycieczkę do Konstantynopola, żeby oddać się na służbę sultanowi, a oto ledwie 4 lata później rozwala Turków pod Abukirem, no i staje się być najbardziej zajadłym, zapiekłym wrogiem Turcji. Co też będzie zmianą dosyć konsekwentną, bo od tego mniej więcej momentu Francja będzie grać na osłabienie Imperium Osmańskiego i szczególnie po drugiej połowie XIX wieku Francja będzie mieniła się opiekunką wszystkich chrześcijan Bałkanów, wszystkich chrześcijan, którzy są pod kontrolą Turcji i będzie grała na jak największe osłabienie Turcji, ale nie jej likwidację, bo to się nie opłacało. Opłacało się trzymać Turcję słabą. No i pokonawszy Brytyjczyków, pokonawszy Turków, Napoleon, wbrew rozkazom, które otrzymywał z Paryża, postanowił udać się do Francji, żeby zabezpieczyć swoje interesy, że tak powiem. No i siada on na statek pod koniec sierpnia 1799 roku i ciśnie do Paryża. W tym czasie przychodzą do niego kolejne rozkazy, które oczywiście się z nimi mijają, bo mamy jeszcze końcówkę XVIII wieku. Sam Napoleon dociera do Paryża w dosyć trudnym momencie, bo dyrektoriat jest skompromitowany, bo rewolucja trwa już 10 lat, mimo że obaliła ona monarchię, potem przyszedł terror, teraz został obalony przez dyrektoriat, kolejna władza, kolejny ustrój. W dalszym ciągu we Francji jest bida, w dalszym ciągu budżet jest całkowicie puściutki, w dalszym ciągu ludzie głodują po prostu, bo nie dość, że było sporo suszy, nie dość, że Francja ma gigantyczne długi, to jeszcze na to wszystko przeznacza gigantyczne środki na jakieś inwazje na Włochy albo inwazje na Egipt. W związku z powyższym władza dyrektoriatu trzyma się na włosku. A lud francuski nie płakałby jakoś specjalnie, gdyby ją zmieść i już starym zwyczajem, można powiedzieć, zainstalować kolejną mutację, kolejny ustrój, który na pewno będzie lepszy od poprzedniego, bo przecież od samej wymiany rządzących na pewno wszystko będzie lepiej. Dyrektoriat dowiaduje się, że Bonaparte jest we Francji, uznają za dezercję, ale nie są w stanie mu nic zrobić, bo Napoleon jest już przesławny we Francji, a oni są skompromitowani i nawet gdyby wydali rozkaz, żeby go aresztować, to marna jest szansa, że ktoś tego rozkazu by posłuchał. W związku z tym Napoleon, przybywając do Paryża, jest witany jak bohater, jako zdobywca nowych terenów, jako ktoś, kto ujarzmił Włochy, ujarzmił Egipt, pokonał Turków, pokonał Brytyjczyków, jako ktoś, kto przynosi Francji dumę. W związku z powyższym jego pozycja polityczna, pięknie, ale to pięknie rośnie. I tutaj zmierzamy bardzo szybko do niezwykle zmyślnego ruchu, który to wyniósł Napoleona na najwyższe poziomy władzy. Mianowicie, Napoleon spotkał się ze swoimi kolegami, którzy byli w aktywnej polityce, bratem Lucienem, który był marszałkiem tej Izby 500, a także z innymi, w tym członkami dyrektoriatu. Ustalili oni, że zaorają oni pozostałych członków dyrektoriatu w najzwyklejszym zamachu stanu. Napoleon wiedział, jak zrobić zamach stanu, bo kilka z nich ugasił i wiedział, czego nie robić. I tak oto, 9 listopada 1799 roku, albo jak to woli, 18 Brumaire, miały miejsce bardzo ciekawe wydarzenia. Mianowicie brat Napoleona, Lucien Bonaparte, który był przewodniczącym Izby 500, doniósł, że szykuje się zamach stanu, który to szykują Jakobini. W związku z powyższym władze zostały przeprowadzone w bezpieczne miejsce do Château de Saint-Cloud, natomiast w tym czasie Napoleon Bonaparte, brat Luciena, dostał pozycję dowódcy sił, które mają bronić Republiki i chronić, władzę. Następnie 3 z 5 dyrektorów zostało przekonanych, że lepiej będzie jednak zrezygnować, bo w sytuacji takiej, że jest taki chaos, nie ma sensu, żeby się, kontynuowali siedzenie na swoim stołku. 2 z tych 5 dyrektorów, oni byli jednak, należeli w przeszłości przynajmniej do stronnictwa jakobińskiego i uważali, że tutaj ma miejsce zamach stanu, a nie ochrona przed zamachem stanu de facto. Część posłów w parlamencie połapała się, że faktycznie coś tutaj śmierdzi, że Napoleon swoim bratem coś tutaj kombinują i próbują przejąć władzę w kraju. W związku z powyższym, kiedy Napoleon trafia przed oblicze Rady 500, witany jest raczej chłodno. Tak chłodno, że nawet głosowany jest wniosek, żeby Napoleona uznać za przestępcę. I wtedy to Lucien Bonaparte wymyka się z sali obrad, idzie do gwardzistów i mówi, że posłowie są trzymani jako zakładnicy, a na sali są niebezpieczni posłowie ze sztyletami, którzy chcą przekonać resztę posłów do głosowania tak, jak im się podoba. Z powyższym straż musi tu zainterweniować, bo zaraz poleje się krew. Jak coś takiego mówi przewodniczący Izby Poselskiej, to raczej prawdopodobnie nie jest to wymysł. W tym wypadku akurat był. I straż wpada na salę obrad, zapanowuje zmieszanie. Wtedy Lucien Bonaparte sam wyciąga szablę, czy tam szpadę i mówi, że własnego brata zabiłby, gdyby on był zdrajcą, ale zdrajcą nie jest, więc go nie zabije. Jest dużo teatru, dużo chaosu. Ostatecznie sytuacja kończy się w ten sposób, że ci posłowie, którzy są przeciwni całej tej sytuacji, braciom Bonaparte, zostają tak naprawdę wywaleni z sali obrad. Następnie generał, teraz już generał Joachim Murat, ten, o którym wspominałem wcześniej, wchodzi na salę obrad z regularnym wojskiem i każe wszystkim się wynosić. I tak oto we Francji kończy się władza dyrektoriatu i następuje kolejny etap rządy konsulatu. A następuje to w ten sposób, że Izba Wyższa Parlamentu, czyli ta Rada Starszych, przegłosowuje dekret, zgodnie z którym oddaje władzę w ręce konsulów na 3 miesiące, ale no tylko na 3 miesiące. Dajemy wam władzę absolutną, ale będziecie z niej korzystać tylko przez chwilę. Jasne. No i tak się składa, że Napoleon zostanie mianowany pierwszym konsulem, ale będzie miał jeszcze dwóch, bo to nie jest tyrania, dyktatura. Tu jest 3 konsulów, znowu mamy. Było 5 dyrektorów, teraz jest 3 konsulów dla przeciętnych Francuzów z grubsza. To samo. Zaraz oczywiście zostanie przygotowana kolejna konstytucja, która to zostanie nawet głosowana w referendum. I w tymże referendum dziwnym trafem będzie 3 miliony za, a 1567 głosów przeciwko. No to jest 99,9 i tam jeszcze chyba 1/9 nawet za. No to są wyniki wyborcze znane nam z takich krajów jak Turkmenistan na przykład albo Korea Północna. I tak oto przesławny generał Napoleon Bonaparte zostaje pierwszym konsulem. Naród może i ma świadomość, że to nie wszystko odbyło się do końca legalnie, że tutaj coś śmierdzi, ale po pierwsze dyrektoriatu nikt nie był gotów bronić. Po drugie Napoleon był sławny i ceniony i po prostu ludzie stwierdzili, że dobra, no to może spróbujmy teraz konsulatu z Napoleonem, może nie będzie tak źle. A po trzecie, armia kochała Napoleona, a w sytuacji rewolucyjnej rządzi ten, kogo słucha armia. 30-letni zaledwie Napoleon w ciągu 14 lat doszedł od prostego podporucznika artylerii, który służy sobie we francuskiej armii, przez kolejne coraz wyższe stanowiska do stanowiska najwyższego dowódcy armii francuskiej we Włoszech chociażby, czy dowodzącego francuską armią w Egipcie, do stanowiska pierwszego konsula, czyli de facto francuskiego nowego dyktatora. I o tym, jak Napoleon wykorzystał swoją dyktatorską władzę, opowiem wam w kolejnym odcinku. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.